Prawica Rzeczypospolitej już wykonała dużą pracę. My jesteśmy piątą partią w Polsce w tej chwili. Zachęcamy wszystkich ludzi o przekonania chrześcijańsko-konserwatywnych, żeby włączyć się do naszej pracy, ale nawet szerzej wszystkich ludzi, którzy tak naprawdę chcą uzdrowienia życia publicznego, polityki opartej na przekonaniach, na odpowiedzialności polityków, polityki przemyślanej i odważnej do tego, żeby no, współpracować z nami, oczywiście z środowiskami takimi jak środowisko Kazika Ujazdowskiego i Ludwika Dorna, też będziemy współpracować jak najbardziej. Myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy w przyszłości mogli razem zaproponować pewną propozycję Polsce. Natomiast dzisiaj, jak mówię, dla naszych poglądów organizujemy poparcie społeczne i jak sądzę, jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy piątą partią w Polsce. Pokazaliśmy, że można pokonać te przeszkody materialne, jakim jest brak pieniędzy państwowych. Udowodniliśmy ludziom, że mamy szansę i myślę, że teraz bardzo wielu ludzi, którzy wahało się jeszcze w tych wyborach europejskich, czy na nas głosować, czy nie, no teraz będzie z przekonaniem na nas głosować w tych wyborach, które nadchodzą.
Wierzy pan, że w tym obecnym systemie finansowania, szczególnie partii politycznych, taki twór, który jest pozbawiony dotacji państwowych, w ogóle może zaistnieć w Sejmie?
Wierzę, że wszyscy uczciwi ludzie tego chcą. Dlatego, że w Konstytucji nie mamy mowy o tym, że gwarantujemy finansowanie istniejącym partiom politycznym, tylko że gwarantujemy Polakom prawo do tworzenia partii politycznych i wywierania poprzez te partie wpływu. Myślę, że szczególnie dziennikarze nie powinni zgadzać się na taki półdemokratyczny system, w którym partie, które owszem uzyskały kiedyś mandat społeczny, uzyskują środki na to, żeby on pozostał trwały, oparty nie na wyborze, ale oparty tak naprawdę na przywileju, który powoduje, że padają takie pytania, jak pan redaktor postawił. No, czy w ogóle można to zmienić? Trzeba to zmienić. Po prostu trzeba to zmienić.
Panie marszałku, pan bardzo krytycznie ocenia stronę, zarówno rządzącą, jak i opozycję. Czy w związku z tym przewiduje pan start w wyborach na prezydenta i jak pan ocenia swoje szanse?
Wyjaśnię jedną rzecz. Ja opozycję oceniam krytycznie, dlatego że jestem w opozycji. Po prostu, no, tak jak jestem kibicem piłki nożnej, krytycznie oceniam PZPN, to uważam, że dzisiaj tak naprawdę ta opozycja, którą mamy w Sejmie, już nawet nie mówię o postkomunistach, ale mówię o opozycji PiS-u, jest zdecydowanie zarówno programowo, jeżeli chodzi o styl działania, niewystarczająca do tego, żeby wyprowadzić Polskę z tej tak naprawdę tylko drogi działalności propagandowej, polityki wyborczej, polityki bez myślenia o przyszłości, no i niestety polityki uwikłanej w bardzo złe powiązania, no, które reprezentuje rząd Platformy Obywatelskiej. Mnie bardzo wielu ludzi zachęca do tego, żeby kandydować na prezydenta. Również no, nie ukrywam tego, że w naszej partii jest szerokie przekonanie o tym, że powinniśmy podjąć samodzielną kampanię prezydencką. Ja oczywiście bardzo poważnie rozważam to, żeby kandydować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, biorąc pod uwagę, że to jest chyba najtrudniejsza i najpoważniejsza decyzja osobista, jaką polityk musi podejmować, no to korzystam z tego, że w tej chwili jeszcze kandydaci nie ogłaszają swoich decyzji w tej sprawie. Ja również rezerwuję sobie przynajmniej czas do przyszłego roku, żeby tę decyzję podjąć. Chciałbym, żeby prawica chrześcijańsko-konserwatywna miała kandydata, którego naprawdę z przekonaniem może poprzeć. To znaczy, żebyśmy mieli w Polsce kandydata na prezydenta, który chce stawić czoła kryzysowi demograficznemu, który naprawdę zaproponuje politykę solidarności wobec rodzin, który zaproponuje polską politykę europejską, w tym działania na rzecz budowania opinii chrześcijańskiej, przeciwdziałania takim i skutecznego przeciwdziałania, nie protestów, takim zjawiskom jak ostatnie wyroki Europejskiego Trybunału w Strasburgu. No, czy te godzące w krzyże, czy te godzące w prawo do życia w Polsce. Potrzebny jest rząd, który naprawdę zaproponuje działania w interesie polskiej przedsiębiorczości, czy tej realnej polskiej własności, jaką są gospodarstwa rolne, korzystające z, znaczy ograniczone, jeżeli chodzi o prawo korzystania ze wspólnej polityki rolnej w Europie. Przeciwko czemu tak naprawdę dzisiaj ani prezydent, ani premier nie protestują. Potrzebny jest kandydat, który zaproponuje naprawę życia publicznego i który zaproponuje no, politykę interesu publicznego, politykę interesu narodowego, politykę praw rodziny. Jeżeli będziemy mogli wspólnie z innymi środowiskami wystawić kandydata, który w sposób wiarygodny będzie te zasady reprezentował, no to oczywiście będziemy korzystać z tej możliwości. Jeżeli okaże się, że to ja sam powinienem w tych wyborach wystartować, no to oczywiście podejmę taką decyzję, chociaż sobie jeszcze rezerwuję najbliższe miesiące na ostateczne rozważenie tej sprawy.
Panie marszałku, 11 listopada pod grobem nieznanego żołnierza prezydent Kaczyński, odnosząc się do takiego sondażu niedawno przeprowadzonego przez jedną z gazet, w której zapytano o to, ile Polaków uważa, że mamy do czynienia jeszcze z niepodległym państwem. Odnosząc się do wyników, tam 35% respondentów odpowiedziało, że już nie wierzy w niepodległość obecnego państwa. Stwierdził, że to oczywiście jest pewien skutek pewnej jakiejś takiej polityki informacyjnej prowadzonej przez niektóre media, które zagrożenia wynikające z traktatu lizbońskiego tutaj w jakiś sposób przedstawiały na pierwszym planie. Czy pan uważa, że rzeczywiście traktat lizboński stwarza tylko zagrożenia, czy też fakt odebrania państwu polskiemu suwerenności?
Traktat lizboński to jest nowy traktat Unii Europejskiej. To, że Polska bierze udział w Unii Europejskiej, no to jest decyzja niepodległego państwa o współpracy z innymi państwami. Problem traktatu lizbońskiego nie polega na tym, że on pozbawia nas suwerenności, tylko na tym, że znacznie zmniejsza możliwość prowadzenia naszej suwerennej polityki, możliwość aktywnego udziału we wspólnych decyzjach Unii Europejskiej. My tracimy połowę siły naszego głosu w stosunku do Niemiec. Powtarzam wielokrotnie i powtórzę jeszcze raz, że gdybyśmy stracili 10% przychodów do Skarbu Państwa, to byłby to dramat narodowy, bo trzeba by, nie wiem, albo służbę zdrowia na przykład ograniczać publiczną, albo ograniczać wydatki na edukację publiczną. Gdybyśmy stracili 15% terytorium narodowego, na przykład dwa województwa, no byśmy uznali to za tragedię narodową. I słusznie. Natomiast tutaj w stosunku do Niemiec stracimy połowę siły naszego głosu w Radzie Europejskiej. Tak wielką wartością właśnie z perspektywy i niepodległego państwa i udziału we współpracy europejskiej dysponuje się tak lekko. Ja przypomnę, że stało się to zupełnie wbrew polskiej opinii publicznej, dlatego że wszystkie partie polityczne deklarowały, że będą bronić pozycji Polski określonej przez traktat akcesyjny, określonej w traktacie nicejskim. Platforma krzyczała Nicea albo śmierć. To nie był tylko okrzyk Jana Rokity w Sejmie, ale to był również przedmiot artykułu Donalda Tuska w Gazecie Wyborczej. Prezes Kaczyński mówił pierwiastek albo śmierć. Z takim orędziem jechał na posiedzenie, na szczyt międzyrządowy, gdzie ostatecznie zgodził się na traktat lizboński. I mimo tego, że obiecywano bronić pozycji Polski, zgodzono się na jej drastyczną degradację. Prezydent i premier zgodzili się na traktat, który demonstracyjnie pomija znaczenie chrześcijaństwa dla życia narodów Europy. Demonstracyjnie pomija i odrzuca. W zamian za to w artykule 2 Traktatu o Wspólnocie Europejskim do wartości podstawowych Unii, obok demokracji, rynku, rządów prawa, dopisano zasadę niedyskryminacji mniejszości. A w oparciu o artykuł 7 kraj, który zostanie oskarżony na przykład o to, że nie zaspokaja roszczeń homoseksualistów, może zostać zupełnie pozbawiony głosu w Radzie Europejskiej. Ten głos może być zmniejszony nie o połowę, ale zmniejszony do zera. Podpisanie takiego traktatu było wielkim aktem nieodpowiedzialności. Wielkim aktem nieodpowiedzialności rządzących. Jest to traktat nie tyle, jest to traktat nie dlatego zły, że Polska nie powinna brać udziału w Unii Europejskiej, tylko jest to traktat zły, dlatego że Polska traci instrumenty swojego uczestnictwa w Unii Europejskiej. No nie wszystkie, ale połowę. No ale wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy stracili połowę terytorium narodowego, czy połowę przychodów do budżetu państwa. Myślmy po europejsku, więc traktujmy naszą rolę w Europie jako część naszej substancji narodowej, którą musimy chronić, zachować i wykorzystywać. Nie wykorzystują, nie chronią i doprowadzili do utraty połowy naszego głosu w Radzie Europejskiej. I to jest bardzo poważny zarzut w stosunku do rządzących i do obu ostatnich rządów, rządu Jarosława Kaczyńskiego i rządu Donalda Tuska.
Ale chyba niezależnie od traktatu pewne ideologiczne takie konsekwencje naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej dokonują się. No, ostatni przykład z brzegu kilka dni temu sąd w Bielsku-Białej skazał na grzywnę organizatora wystawy Wybierz Życie, znaczy tego
ponownie,
człowieka,
tak?
który sprowadził...
Nawet nie wiedziałem o tym, słyszałem o przednich wyrokach w Łodzi, ale nie słyszałem, że w Bielsku-Białej znowu.
Tak. 500 zł grzywny został ukarany człowiek za sianie zgorszenia pokazywaniem abortowanych dzieci. Nie jest natomiast karalna w różnych oczywiście tam przypadkach dopuszczalnych samozabijanie dzieci. Jak pan skomentuje tego typu fakty? Bo to, co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości akurat w tym obszarze, no, wydaje mi się, że jest chyba jednym z największych zagrożeń.
Pan redaktor trafnie powiedział, że sprawa ma wymiar europejski, bo wiąże się po prostu z rozumieniem praw człowieka, z rozumieniem demokracji, godności natury ludzkiej. Dla nas prawo człowieka do życia jest pierwszym prawem człowieka, zresztą w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Swobód jest ono wymienione jako pierwsze w artykule 2, otwierającym katalog praw człowieka. Nie ma prawa ważniejszego od prawa do życia. To jest początek wszystkich naszych praw, dlatego że wtedy możemy korzystać z wolności, które nam przysługują, jeżeli żyjemy. Natomiast no, wiemy, że po okresie od początku lat 70., kiedy na przykład Europejski Trybunał Praw Człowieka mówił, że właściwie nie wiadomo, kiedy zaczyna się życie i pozostawiał tę decyzję uznaniowej decyzji państw, przeszliśmy do fazy, gdzie prawo państw do ochrony życia, tak jak na przykład Polska, która w artykule 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka stwierdza jasno, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia, te prawa, te państwa stają się przedmiotem ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwości działania na rzecz życia. Odpowiedzią na to może być budowanie tylko bardzo silnej opinii europejskiej na rzecz cywilizacji życia, praw rodziny, godności natury ludzkiej. Opinii przede wszystkim chrześcijańskiej, bo to nie są wartości wyłącznie chrześcijańskie, ale są to wartości głównie bronione przez chrześcijan. I tą silną opinię chrześcijańską należy budować. Niestety zaprzeczeniem budowy silnej opinii chrześcijańskiej, która skutecznie może wystąpić na przykład przeciwko nakazowi zdejmowania krzyży w szkołach, zaprzeczeniem jest akceptacja traktatu lizbońskiego. Zaprzeczeniem niestety było również zgodne głosowanie posłów Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości przeciwko propozycji złożonej przez prawicę pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu, domagania się od państw Unii Europejskiej, żeby w nowym traktacie potwierdzić szacunek dla życia chrześcijańskiego narodów Europy. Ta prosta poprawka do uchwały instrukcyjnej dotyczącej negocjacji traktatu reformującego, proponująca tylko, żeby nasz rząd domagał się potwierdzenia w nowym traktacie europejskim szacunku Unii dla życia chrześcijańskiego narodów Europy, została odrzucona zgodnymi głosy posłów Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje jasno, że choć może jednych polityków łatwiej, drugich trudniej, można przekonać do działania na rzecz silnej opinii chrześcijańskiej w kraju i szczególnie w Europie, o tyle nie ma takiego ośrodka, który by do tego przekonywał. I dlatego tak ważne jest to, że jeżeli naprawdę chcemy Polski, cywilizacji życia i praw rodziny, jeżeli chcemy Europy szanującej taką Polskę, jeżeli chcemy opinii chrześcijańskiej w Europie, to tak naprawdę Prawica Rzeczypospolitej przygotowuje propozycje takich działań. My dzisiaj jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które posiada przemyślany plan i przede wszystkim zdolność polityczną podjęcia polskiej polityki europejskiej, w której składnikami będą działania na rzecz solidarności narodów Europy, działania wykluczające takie jednostronne akty, takie niesolidarne akty, jak na przykład gazociąg bałtycki, czy ograniczenie dopłat dla polskich rolników, i z drugiej strony budowę silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, która nie będzie pozostawiała, tak na przykład jak w tej chwili słyszymy, że grecki kościół prawosławny apeluje do katolików, żeby chrześcijanie, już nie oglądając się na polityków, występowali w obronie krzyży. My uważamy, że można zorganizować silną opinię publiczną, żeby wreszcie nasze rządy również nas broniły.